Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Piątkowy wieczór w net, podsumowanie tygodnia, Łukasz Jankowski w domowych pieleszach, a Marek Jakubiak w trasie. Jak to często bywa, poseł na Sejm, prezes partii Wolni Republikanie, dzień dobry. O, i już powiedziałem, już przywitałem pana posła, a pan poseł mi znikł z zasięgu. Za chwilę, mam nadzieję, postaramy się, żeby... O, pan poseł do nas wrócił i już to się wydarzyło. I możemy zaczynać. Panie pośle, dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór. Jeżeli jest taki wieczór, to dobry wieczór.
Dzień też jest dobry. Nie wiem, czy to jest najlepszy dzień dla dwóch byłych już wiceprezydent Warszawy, szczególnie dla pani Kaznowskiej, bo to ona tutaj większą rolę odgrywała w ratuszu. Podobno była osobą niezwykle istotną, jeżeli chodzi o zarządzanie miastem, miała de facto wyręczać Rafała Trzaskowskiego jeszcze na Radzie Absolutoryjnej, na tej specjalnej Radzie Miasta. Deklarowała, że się nie wybiera, nie złoży rezygnacji, nie ustąpi. Minęło mniej niż tydzień, trochę około tygodnia, pani Kaznowska jest odwołana. Rafał Trzaskowski sam to musi ogłosić i wychodzi przed Tuskiem, ogłasza dymisję, ogłasza wolę wyjaśnienia, a potem przychodzi Tusk i mówi, jak dalej będzie. Dwie konferencje, no i co, panie pośle, udało się chociaż trochę Trzaskowskiemu i Tuskowi przykryć tą aferę, wyjaśnić, przyklepać, czy są spóźnieni w czasie? Kupili czas, czy czas stracili, panie pośle?
Znaczy, ja ich nie będę ich pouczał, jeżeli chodzi o kryzysowe zachowania polityczne, jak się powinno zachowywać i tak dalej. Ja myślę, że tutaj też nie ma za bardzo dużo mądrych, którzy by lepiej i gorzej to zrobili. Ja po prostu chciałbym, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Ja bym chciał, żeby w szpitalach leczono ludzi, żeby zboczeńcy różni nie pracowali w szpitalach, bo to przecież, przepraszam bardzo, ale bezczeszczenie zwłok. Tutaj jeszcze prokuratura się trochę ośmieszyła, mówiąc, że no nie ma poszkodowanego. No bo co, bo poszkodowany nie żyje, no na litość boską. No. Myślę, że te nowe fakty, które tam się szykują do wyjścia z tego szpitala, dzisiaj powodują, że ludzie się już nie chcą za to wstydzić. Dlatego też składają dymisję sztuka po sztuce, bo my chyba jeszcze wszystkiego nie wiemy. To dopiero wybuchnie, oni już wiedzą co. I jak tenże młody człowiek zacznie mówić, a zacznie mówić, bo on niejako został pozostawiony, on w swojej naiwności myślał, że jest nietykalny, nienaruszalny, że to co on robi, robi w dobrej wierze wobec swojego towarzystwa, czyli swojego establishmentu politycznego, że on jest już częścią tego establishmentu, no i robił chłopak co mógł, a tutaj nagle się okazuje, że on jest główną przyczyną nieszczęść Platformy Obywatelskiej, a przecież on zapewne czuje się poszkodowany. I tak myślę, że dziennikarze będą pomału do niego podchodzić, aż w końcu on jedno słowo powie, drugie, trzecie i okaże się, kto czerpał nie tylko z Saloniku, ale i z kieszeni tego szpitala.
I że to jest afera, która będzie się rozgrywać. Pytanie, jak głęboko, jak daleko, panie pośle, panie prezesie, ta afera zajdzie? Jak na razie Donald Tusk zapowiada zmiany w ustawach, zapowiada, że być może uda się zlikwidować więcej Salników VIP, bo to jest też ciekawe. Dzisiaj Donald Tusk de facto przyznał, że ten warszawski salonik VIP na Sorze w Szpitalu Południowym funkcjonował, ale też deklaruje, że wie o istnieniu większej liczby. Powiedział, że one są wszędzie, są w wielu miejscach. Pytanie, czy Donald Tusk, skoro ma taką wiedzę, to czy złożył zawiadomienie, żeby być złośliwym? Zapytam.
Znaczy, państwo polskie jest podzielone dla plebsu i dla jaśnie państwa. I to właśnie Tusk powiedział, że ja bym chciał, żebyśmy sprowadzili wszystko na ziemię. I powiem państwu tak, to nie przez przypadek jedne z pierwszych decyzji, jakie podejmowali po przejęciu władzy, to było przejmowanie spółek Skarbu Państwa i szpitali. Wszystkie zarządy, i to w większości województw, proszę państwa, zostały zmienione na Platformę Obywatelską bądź PSL. Dzisiaj mamy znowu gwiazdora z PSL-u, który handlował pornografią dziecięcą. Dzisiaj został aresztowany. Więc ja myślę, że proszę Państwa, wszystko przed nami. No to jest tak, że niestety to jest tak, że jak się zaczyna grzebać w jakiejś sprawie, no to zaczynają wychodzić kwiatki. No i te kwiatki przed nami jeszcze, myślę. No ale to, że już pękają, że już pękli, bo przypomnę, że narracja pierwsza Donalda Tuska była taka, że dwóch lekarzy się oj tam wzięło i pokłóciło i proszę nas w to nie mieszać. Druga informacja była taka, że to jest błąd systemowy. Trzecia informacja jest taka, że no cóż, pazerni ludzie po naszej stronie też są i po prostu tą patologię trzeba skończyć. W jaki sposób, pytam się, delegalizując Platformę Obywatelską, bo to przecież nie jest problem systemu, bo czegoś takiego nie było zapisu. To jest teraz tu, w Warszawie, pod skrzydłami Donalda Tuska. Mało tego, jestem przekonany, że on sam korzystał z tego, tylko jeszcze oficjalnie tego nie powiedział. Jestem o tym przekonany. No to teraz, proszę Państwa, skoro wybudowali sobie za nasze pieniądze sobie szpital, no to co się dalej dzieje, tak? Czy my prawidłowo myślimy o tym, że spółki Skarbu Państwa są dojone do tego stopnia, że niewyobrażalny sposób są generowane straty w tych spółkach, czy to jest wyprowadzane, czy te spółki po prostu przez dyletantów są zarządzane. Bo szczerze powiem, do mnie już dzisiaj doszła informacja taka jeszcze niepotwierdzona, ale już mogę ją powiedzieć, że Ukraina Orlenowi nie płaci w ogóle za faktury. Czyli te 2,5 miliarda, proszę Państwa, które poszły paliwa, smary, oleje, teraz LPG idzie do nich, bo przecież kontrakt podpisał. Oni biorą, ale nie płacą. Więc myślę sobie, że tutaj jest działanie na szkodę spółki i tutaj prezes Orlenu będzie musiał odpowiedzieć, jak wrócę tylko teraz z wyjazdu, idę na kontrolę poselską do Orlenu, zobaczymy, jak oni mnie potraktują w ogóle. Czy to jest tak, że ustawy dotyczą wszystkich, czy też oni będą się migali od tej odpowiedzi na pytanie. Proszę o rozrachunki faktur z Ukrainą. Proszę mi to wszystko pokazać.
A to jeszcze zapytam w takim wypadku, skoro no, już do szpitali starają się posłów nie wpuszczać zarządzający, co zresztą spotkało się z ostrą krytyką obecnych władz Sejmu i legislatorów tamtejszych, i biura legislacyjnego, które jest oburzone tym, że część warszawskich szpitali nie chce na kontrolę wpuszczać posłów Sejmu. Zobaczymy, jak się Orlen zachowa, bo Orlen może się schować za tajemnicą handlową, ale jeżeli by tak było, że Orlen regularnie dostarcza paliwo na Ukrainę za darmo w ramach subsydiowania, jak to mówię?
To by tłumaczyło, dlaczego płacimy tak drogo za paliwo. Przypomnę, że baryłka ropy dziś kosztuje około 60 dolarów. Natomiast wtedy, kiedy kosztowała niecałe 6 zł, nie, 6,20, 6,40, no to wtedy kosztowała 108 dolarów za baryłkę. Więc proszę Państwa, my tu mamy absolutnie finansowanie czegoś. Daniel Obajtek mówi, że oni chcą dywidendę wypłacić, dlatego wyciągają od nas, od obywateli pieniądze. Ja myślę, że to jest gorsze, że oni pokrywają straty związane z tym, że tracą pomału płynność finansową w związku z brakiem przepływów finansowych ze strony Ukrainy. A przypomnę, że to jest największy w tej chwili nasz klient, który nie płaci. No to co, trzeba ich wpisać do KRD i ścigać, komornika im wysłać, tak? No przecież to jest działanie na szkodę spółki. Ktoś w Orlenie, jeżeli to jest prawda, za to odpowie.
No bo to idą straty w jakie rzędy? To są miliony, dziesiątki milionów, setki milionów,
nie,
czy miliardy złotych?
To są miliardy. To jest miliardy są. Nie dość, że sprzedajemy w Ukrainie bez marży paliwo, czyli marża jest tam rzędu 1-2%. Państwo polskie traci akcyzę z tego paliwa, traci VAT z tego paliwa i wszystko to jest na fakturę sprzedawane do Ukrainy. No i Ukraina dodatkowo za to nie płaci, bo tam mówiono, że około 60 groszy. No to jeżeli 2,5 miliarda, proszę Państwa, no to proszę to podzielić na dwa, już macie pierwszą stratę. Z samych odsetek niezapłaconych to są setki milionów złotych. To jest działanie na szkodę spółki. I myślę sobie, że to, że my mamy najdroższy prąd w Europie, to, że mamy najdroższe paliwo w tej chwili, bo poszło o złotówkę przez noc. Ja widziałem przed chwilą paliwo za prawie 8 zł. Diesla. Więc proszę Państwa, to wszystko każe mi myśleć, że powodem jest Ukraina, że i prąd, i paliwa, i węglowodory całe idą na Ukrainę, Ukraina nie płaci, a spółki uzupełniają swój bilans, swój cash flow za pomocą zawyżania cen dla nas.
Dobrze, ale to jaki biznes miałby w tym Donald Tusk? No bo ludzi irytuje, nie dość, że afera ze szpitalem, ze służbą zdrowia, ona się nakręca, kłopoty w koalicji, o tym mówiliśmy tydzień temu, dwa kluby mogą się rozpaść, dzisiaj bardzo intensywnie się spekuluje, że Pełczyńska na mecz ma być z rządu wyrzucona, co by oznaczało, że ten rząd kilkoro posłów by stracił, bo pewnie część by zostało przy Pełczyńskiej na łęcz. Sam Hołownia chce być szefem klubu, też może wpłynąć na spoistość tej już resztówki formacji, jaka została. I tu jeszcze subsydiować Ukrainę i jeszcze się narażać na gniew wyborców, którzy będą właśnie teraz na wakacje jadąc, czyli są długie trasy widoczne, trzeba przyjechać, zatankować, tak same wakacje są drogie, jeszcze trzeba dojechać, też jeszcze drożej. To mu się kalkuluje, dlaczego to się dzieje, panie pośle, jaka to jest kalkulacja?
Nie no, to jest jasne i oczywiste dla mnie, że to są polecenia z Niemiec. Niemcy mają większy kryzys jeszcze niż Polska. W związku z tym oni mówią, słuchaj, Ukrainie trzeba pomagać, ale to wiesz, my żeśmy do tej pory robili, teraz kolej na ciebie, Tusk, i zakaz rękawy i naprzód. No i Tusk robi wszystko dosłownie, żeby na bohatera wyjść, ale naszymi pieniędzmi i naszym kosztem. To wyjdzie wcześniej czy później, panie redaktorze. To nie ma takiej możliwości, żeby to ukryć w ogóle. Natomiast to, że są te, to jest afera, o której ja mówię, bo to jest afera etyczna, mówię o szpitalu teraz, to jest etyka, to jest po prostu dobre wychowanie, to jest takie permanentne przez Platformę Obywatelską stosowanie własnych metod zarządzania. Zawsze tak było i dopóki Platforma Obywatelska będzie rządziła, to tak będzie. Natomiast oni dużo tam mogą mówić, tam proszę zobaczyć tylko jak zakłady karne głosowały, to się okaże, że 70 parę procent osadzonych głosuje na Platformę Obywatelską. Więc powiem, to nie jest przypadek. I proszę Państwa, powracając do sprawy Ukrainy, to jest dopiero afera. To jest dopiero afera. Pamiętacie Państwo, jak darli japy, jak Daniel Obajtek za tanio sprzedawał paliwo, pamiętacie jak darli japę, że to jest działanie na szkodę spółki, że spółka powinna mieć zyski i tak dalej, Obajtek złodziej, bo państwu polskiemu zabiera w ten sposób podatki, bo za tanio sprzedaje w Polsce paliwo. Pamięta pan, panie redaktorze, to?
A było, chyba cały czas jakieś śledztwa trwają, ale teraz po umorzeniu dwóch wież dzisiaj wychodzi z więzienia redaktor Leszek Kraskowski, więc chyba ta grupa, przepraszam, pana Romana Giertycha nie ma najlepiej, więc może być i tak, że te śledztwa wobec Daniela Obajtka, właśnie umorzono śledztwo wobec brata Daniela Obajtka, więc te kolejne śledztwa padają, więc pewnie i to o to sprzedawanie faktycznie paliwa za tanio, poniżej faktycznej wyceny może się w sądzie albo nawet w prokuraturze nie ostrzec,
ale śledztwo jest to, było. Jeżeli, panie redaktorze, prawdą jest to, a poproszę widzów o sprawdzenie. Ja dzisiaj w centralnej Polsce widziałem paliwo, nie w Orlenie, w innej stacji, po 7,90. Sprawdźcie ceny paliw na granicy z Niemcami, dlatego że ja mam informację, że Orlen stosuje w tamtych rejonach specjalne ceny, niższe ceny. Więc jeżeli jest to prawda, to jest to skandal do kwadratu. To jest po prostu porażka Platformy Obywatelskiej. Ta służalczość niemiecka wyjdzie jak szydło z worka. I myślę sobie, że coraz bliżej jesteśmy zdefiniowania tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje i postawienia kropki. I kto wie, czy ten rząd do końca swojego czasu konstytucyjnego wytrzyma. Moim zdaniem duże szanse są na to, żeby nie, bo jeżeli Donald Tusk Kapałczyńską na Łęcz wyrzuci z rządu, no to już wiadomo, że 15 posłów poleci.
No 15 się... może nie, część się przekupi, to ja nie wierzę, żeby wszyscy wytrwali przy Pełczyńskiej na Łęcz, ale kilku może zostać, a tu większość faktycznie na kilku posłach wisi.
Tak jest. Z centrum również są głosy niezadowolonych.
Rafał Komarewicz, teraz patrzę, przed naszą rozmową patrzyłem na X-ie, cytuję Donalda Tusa, który mówi, każdy, kto ma legitymację partyjną, nie może zasiadać w zarządach i radach nadzorczych szpitali. No to pan Komarewicz, właśnie poseł z klubu Centrum, mówi, a to sprawdzam, złożę w poniedziałek po raz trzeci moją ustawę w tej sprawie, może tym razem posłowie Platformy zagłosują za tym przedłożeniem, żeby deklarację samego Tuska w Sejmie zrealizować, więc w tym klubie Centrum u pani Henik-Kloski też jest jakiś bunt kolejnych jednostek.
Pani Henik-Kloska jest wyjątkowo pazerną osobą, która dzieli stanowiska jak tylko może. Ja tylko państwu powiem, że dyrektor ochrony środowiska regionalny zarabiają, słuchajcie, po 40 tysięcy złotych. No, 40 tysięcy na rękę. Więc ja myślę, że to jest naprawdę grubo wszystko przesadzone. To jest, proszę państwa, oni mówili, że PiS doi. Boże, to jak zdefiniować to, co oni robią, no. Oni łoją tą Polskę ile wlezie, po prostu wyciągają wszystko, co można, nawet to, co jest zardzewiałe. I myślę, że po prostu zwyczajnie nieszczęście na Polskę sprowadzili wszyscy ci, którzy na niej głosowali. I to mówię całkiem poważnie. Mam do państwa, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, na Polskę 2050 i na PSL, gigantyczne pretensje. Gigantyczną, nie ma tłumaczenia w tej sprawie.
Nie ma i rzeczywiście w tej chwili coraz więcej posłów przestaje tłumaczyć. Nawet Paweł Szlis, który do tej pory jest przewodniczącym klubu Polska 2050, ale właśnie ma ustąpić miejsca pełną Szymonowi Hołowni. O ile Szymonowi uda się taką rekomendację zdobyć, trwa walka. Szymon Hołownia we własnej partii musi walczyć o to, żeby go wybrali na szefa klubu. To jest bardzo ciekawa konstrukcja. Też mówi, trzeba to wyjaśnić do spodu. Tak jakby koalicjanci czują tą krew, czują to ponad 2 tygodni i Donald Tusk nie jest w stanie przez ten czas ugruntować swojej pozycji.
No nie jest w stanie, dlatego że on stracił te, o tych jajach tak dużo mówił, ale sam stracił. Tak widać wyraźnie, że już jest taki przejechany przez ten walec. Ale szczerze powiem, że mamy tutaj z tyłu Ryszarda Petru, który mnie tu zagaduje na korytarzach ostatnio, który z Henik-Kloską budują teraz partię, no i oni chcą, że tak powiem, uciec do przodu. Czy im się tą partię
ale
uda?
Jak, która to partia Ryszarda Petru? Był w Unii Wolności, potem był w Nowoczesnej. Potem był Plan Petru, potem partia teraz w międzyczasie koło liberalno-społecznie razem z panią z lewicy Scheuring-Wielgus zakładał. Potem Polska 2050 i teraz potem Centrum i teraz bardzo proszę kolejna partia, tak zwana Konfederacja Light, tak jest hasło robocze tej partii, ale chyba pewnie tak się nie będzie nazywać. No brakuje tam tylko Pawła Zalewskiego, ten był w większej ilości formacji, ten był od ZPN-u, przez PSL, Platformę, PiS, ten to już by się wszędzie, może by do tercetu dołączył, byłoby trzech, to nie brzmi nijak poważnie, chociaż może jakąś partię założył, ale nie po to, żeby wystartować, podejrzewam.
Nie, po to, żeby negocjować z Tuskiem miejsca na listach, podobno PSL sobie wynegocjował 10 czy 12 jedynek. Ale to są takie korytarzowe, że tak powiem, plotki, bo pewnie w tych 12 w tej chwili Hołownia by się chciał pewnie znaleźć z jakimiś tam swoimi asami z rękawa. Natomiast prawda jest taka, że cała ta piramida zaczyna się rozpadać na naszych oczach. Dzisiaj mieliśmy ustawę prezydencką na temat ścigania banderyzmu w Polsce. No i tutaj pan Ślisz, no powiem, ja nie wiem po co on w ogóle wyszedł na mównicę, ale nie zbudził mojego zachwytu i powiem szczerze, jestem zaskoczony, że tacy posłowie wychodzą po to, żeby po prostu mówić, no nawet w takiej tragicznej sytuacji, w jakiej my się teraz znajdujemy. Mówię tutaj o relacjach polsko-ukraińskich, o niestety nasze terytoria są dzisiaj pod administracją ukraińską, w związku z tym nie mamy wpływu na nasze groby. Jakby domeną jest i taką uczciwością polską to, że my na terenach zachodnich na przykład nie polonizujemy tych ziem na całego, tylko na przykład pielęgnujemy groby niemieckie. Nawet z I wojny światowej groby niemieckie pielęgnujemy, a Ukraińcy nie dają stawiać nam naszych polskich grobów nad zwłokami setek tysięcy zamordowanych Polaków. I wychodzi i Ćwik, i Ślisz na trybunę i jakieś brednie opowiadają. Ja dzisiaj dałem upust trochę z trybuny sejmowej na tą okoliczność i muszę powiedzieć, że ja jestem po prostu zwyczajnie wewnętrznie zdruzgotany tym, że ktoś mówi, że jest Polakiem i zaczyna szukać argumentów, jak co najmniej poseł do Dumy, czyli oni tam się jakoś inaczej nazywają, ukraińskiej, żeby usprawiedliwiać całą sytuację. To jest po prostu jakiś dom wariatów. Nie ma usprawiedliwień. Powiedziałem to wyraźnie z trybuny sejmowej. Całą sprawę rozgrzebali Ukraińcy. Polacy ani im nie wypominają tego, że Lwów jest polskim miastem, bo nie jest ukraińskim miastem, jest polskim miastem. A dyplomatycznie my tego nie mówimy. I teraz jest tak, że oni, skoro my tego nie mówimy, no to oni przyswajają wiedzę, no skoro Polacy się o to nie upominają i nie mówią, że to jest polskie miasto, to znaczy, że jest ukraińskie, no. No i słyszymy teraz od deputowanego jednego tam z Ukrainy, którego wczoraj puszczałem na antenie u siebie w Nanocnych Polakach Rozmów, który mówi, że 500 lat nie udała się Polakom okupacja Ukrainy przez 500 lat. 500 lat. Ukraina powstała w 90 roku. A oni mówią o jakimś... Oni mówią, słuchajcie, o 500 latach. Na litość boską. Czy wy macie w ogóle wszyscy razem dobrze w głowach? I szczerze powiem, szczerze, przez... Sama nazwa Ukraina powstała w XIX wieku, no. Więc powiem, że my powinniśmy na takie tematy mówić, czyli dawać odpór z przeinaczaniu historii Rzeczypospolitej i pisaniu jej na nowe. Żydzi piszą nam nową historię i Ukraińcy piszą nam nową historię. Ukraińcy mówią, że Przemyśl i Lublin jest ich, a Żydzi mówią, że Kraków jest ich. No ludzie, no do wariatów się zaczyna robić, no. Ale to jest nasza wina, dlatego że nasza dyplomacja na to nie reaguje w ogóle. I co mi z tego, że teraz Żałęski idzie i mówi, my z naszymi sąsiadami Polakami zawsze się dogadamy. Naprawdę? A na jakich warunkach? Bo ja bym chciał wiedzieć, kiedy za paliwo zapłacicie, kiedy zapłacicie za to wszystko, co od Polski żeście dostali, kiedy, pytam się. Bo my pokazujemy dzisiaj wyraźnie kolejki na granicach ukraińskich ludzi, którzy z Polski jadą na wakacje do Ukrainy. Więc pytam się, czy to jest wszystko normalne. A teraz jak ja obserwuję tą dziwną wojnę, bo to jest dla mnie dziwna wojna, od samego początku, znaczy to jest tak, przez pierwsze pół roku to była wojna, a potem dziwne manewry. Czy państwo wiecie w ogóle, że na Ukrainie podczas 5-letniej wojny zginęło mniej osób cywilnych w wyniku wojny niż ofiar na drogach, ofiar wypadków samochodowych? No to wiecie, ja mam z tyłu głowy pamięć wojny polskiej. I jeżeli tutaj mi mówi, że przez 5 lat 55 tysięcy żołnierzy najemnych, nienajemnych i tak dalej zginęło po stronie ukraińskiej, no to przez 5 lat naprawdę? Jak mi się mówi takie rzeczy, to mi włosy dęba, na przykład zobaczcie państwo. Ja to
ale z drugiej strony, jak się sprawdza straty rosyjskie, na przykład po nekrologach, po sprawach spadkowych, no to tam rzeczywiście zginęło 200-300 tysięcy osób. No i te sprawy są, te nekrologie
ja
są.
Ja myślę, że Zeleński zaniża.
Ludzie chodzą do sądu w Rosji i się sądzą o spadek po zmarłych żołnierzach. No to nie może być maskirowka, bo trudno powiedzieć tę maskirowkę, gdzie jest rodzina 300 tysięcy ludzi włączone, czyli łącznie grubo ponad milion osób, to ktoś by się wygadał z taką maskirowką pewnie.
Ja szczerze powiem, jakby na temat Rosjan nie chcę gadać, dlatego że nie mój cyrk, nie moje małpy. Czym więcej ich tam zginie, tym lepiej dla nas. Natomiast oni bardzo szybko odtwarzają swoje siły armijne i oni mają na to sposoby. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, bo o tym chcę powiedzieć, no to proszę Państwa, gangsterzy podczas, proszę Państwa, tych 5 lat w wyniku przestępstw zginęło na Ukrainie ludzi więcej niż w wyniku działań wojennych. No. I dla mnie ta wojna jest dziwna, ona jest wojną, która jest powodem, czy też takim punktem, który powoduje budowanie empatii, wyłudzanie pieniędzy, kradzież tych pieniędzy i to na skalę, proszę Państwa, przemysłową. Jak się w wywiadzie dla włoskiej prasy zapytała dziennikarka Żołyńskiego, gdzie jest 200 miliardów euro, to on powiedział, nie wiem. 200 miliardów euro, to jest budżet Rzeczypospolitej.
No to... I tak to wygląda, a zresztą sam budżet, tak właśnie spoglądam jeszcze na dane budżetowe, też ma się nie najlepiej. Patrzę, że po maju, a za chwilę będą za czerwiec dane, ale za maj rząd już skonsumował 40% deficytu. To jest dużo, a dochody tylko w 33% zrealizowane.
Proszę Państwa, tak naprawdę to my nie wiemy, ile oni generują długu, dlatego że oni stosują kreatywną księgowość. No to przecież nie kto inny, tylko Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że na 87 miliardów poseł Domański, minister Domański oszwabił sprawozdania. No. Więc powiem, że naprawdę to u mnie w głowie powstaje pytanie, kto nami rządzi i po co nami rządzi? Bo oni mają rządzić Polską po to, żebyśmy my mieli lepiej. A oni robią wszystko, co można, żeby Polskę jak najbardziej zadłużyć. No. To jest jakaś metoda na coś, co mi nawet do głowy nie przychodzi. To nawet nie chce mi do głowy przyjść, bo to ja jakby nie chcę dopuścić takiej myśli, że Polaka nas stać na to, żeby własną ojczyznę w ten sposób niszczyć. No.
No i cóż, tu trzeba postawić kropkę i dać tą myśl do właśnie namysłu naszym słuchaczom, też naszym widzom na YouTubie, jak co piątek, dzisiaj trochę krócej, no bo pan poseł w drodze, to już nie będziemy zatrzymywać, że tam rodzina pewnie gdzieś czuwa, już mówi jedźmy dalej, bo się zaraz będzie ściemniać, więc nie zatrzymujemy dłużej, widzimy się za tydzień o tej samej porze.
Jeżeli pan redaktor pozwoli... Zawsze. Ja bym chciał bardzo podziękować wszystkim ludziom, którzy oglądają nasze programy za nieprawdopodobną
ostatnio 100 tysięcy, więc całkiem nieźle.
Nieprawdopodobną aktywność. Bardzo Państwu dziękuję. Warto dla takich chwil żyć, naprawdę.
I to jest coś, za co też Państwu składamy podziękowanie. To skoro ty już, drogi pośle, podziękowałeś, to ja podziękuję, bo to jest możliwe dzięki naszym patronom. Radio Wnet jest radiem społecznym. Utrzymujemy się dzięki Państwa wsparciu comiesięcznemu poprzez Patronite albo takiemu jednorazowemu poprzez przelewy na konto albo cykliczne przelewy. Informacje są na naszej stronie wnet.fm i na naszej stronie patronite.pl/radiownet. Rzadko to ostatnio robię, ale faktycznie jest tak, że my trzymamy się dzięki Państwu i za to też bardzo dziękujemy. Marek Jakubiak, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.